Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 5 maja. We wtorek Sejm poparł ratyfikację decyzji o zasobach własnych Unii. Za głosowało 290 posłów. PiS z Porozumieniem, a także Lewica, PSL, Polska 2050 oraz pojedynczy posłowie z innych ugrupowań. Wstrzymało się 133 posłów, głównie z Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było 33 posłów. 20 z klubu PiS, czyli Solidarna Polska minus kandydat na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł, plus współpracujący ostatnimi czasy z ziobrystami Anna Sierkowska i Małgorzata Janowska oraz posłowie Konfederacji Stanisław Tyszka i niezrzeszony Lech Kołakowski. Dziś razem z Wojtkiem Szackim zastanowimy się nad implikacjami tego głosowania. Wojtku, wydaje mi się, że pierwsza taka najistotniejsza implikacja, którą ja widzę, to jest, że Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się przynajmniej na chwilę ugasić pożar w swoim domu.
Tak, ja jeszcze wtrącę tylko dla porządku, że z ziobrystami głosował jeszcze jeden poseł, Sławomir Zawiślak, poseł PiSu. A przypomniało mi się to, bo niedawno rozmawiałem z jednym posłem PiSu, gdy pisałem taki tekst o słabych ogniwach w klubie PiS, takich posłach niepewnych, i już wówczas, z półtora tygodnia temu, usłyszałem, że na tego Sławomira Zawiślaka trzeba uważać, no i proszę, rzeczywiście objawił się w głosowaniu, poparł stanowisko Solidarnej Polski i głosował wbrew dyscyplinie klubowej i wbrew linii PiSu. Natomiast rzeczywiście, jeśli miałbym szukać tych najważniejszych wniosków z tego głosowania, no to niewątpliwie Jarosław Kaczyński rozwiązał duży problem, który miał mniej więcej od grudnia, gdy Zbigniew Ziobro i jego koledzy i koleżanki z partii zapowiedzieli, że będą przeciwko ratyfikacji. Nawet Jarosław Kaczyński powiedział w Gazecie Polskiej, że to mogłoby się skończyć upadkiem rządu, gdyby to głosowanie skończyło się porażką. Nie mówiąc o tym, że byłby to fatalny sygnał wewnętrzny, byłoby to również osłabienie Polski w Unii Europejskiej. No krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński stanął przed dużym ryzykiem i udało mu się z niego wyplątać, chyba głównie dzięki Lewicy, bo gdyby Lewica nie zdecydowała się na rozmowę i porozumienie z PiS-em, no to prawdopodobnie tych głosów mogłoby być za mało, nawet pomimo wsparcia koła poselskiego Szymona Hołowni. Jakby było, tego oczywiście do końca nie wiemy, bo gdyby Jarosław Kaczyński był postawiony pod ścianą, to prawdopodobnie jeszcze by zmusił kilku posłów Ziobry do zmiany zdania albo do niegłosowania. Być może udałoby mu się spacyfikować pojedynczych posłów z innych kół i być może ta większość jakoś by powstała. Ale w momencie, gdy za ratyfikacją opowiedziała się Lewica, i to dość wcześnie, Jarosław Kaczyński już nie musiał tak mocno działać na swoim zapleczu. Mógł pozwolić na ten sprzeciw ziobrystów bez większych strat własnych. No i mógł też czekać, aż do Lewicy dołączą inne kluby czy też siły opozycyjne, co też uczyniły, bo PSL w momencie, kiedy jego głos przestał mieć jakiekolwiek znaczenie, oczywiście poparł ratyfikację. No i na placu boju została po tej liberalnej, opozycyjnej stronie tylko Platforma Obywatelska.
No dobrze, ale cofnijmy się jeszcze do tej Zjednoczonej Prawicy, bo wydaje się, że tutaj też coś innego się wydarzyło. To znaczy, mimo tego, że Solidarna Polska głosowała przeciw, to jednak udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu uspokoić to ugrupowanie albo ewentualnie może je po prostu spacyfikować. To znaczy nikt z posłów ani liderów Solidarnej Polski nie wyszedł na mównicę. My też obserwowaliśmy, ty obserwowałeś blisko, ilu właśnie tych posłów pisowskich nie zagłosuje zgodnie z dyscypliną partyjną. Rozumiem, że tylko poseł Zawiślak, Małgorzata Janowska, Anna Sierkowska. To są te trzy osoby. No, więc ogólnie straty są małe, atmosfera jest przyzwoita, no i koalicjanci wydają się być tak solidnie spacyfikowani.
No tutaj dzieją się na zapleczu również równolegle inne rzeczy, bo wiadomo, że gdzieś w okolicach majówki odbyło się kolejne spotkanie Jarosława Gowina, Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Podobno atmosfera była bardzo dobra i podobno zgodzili się koalicjanci po raz kolejny popierać kolejne ustawy PiSu. No i nawet to głosowanie Solidarnej Polski było dość specyficzne w sprawie ratyfikacji, bo owszem, głosowali przeciw, ale wcześniej było kilka głosowań, chyba 9 czy 8, dotyczących poprawek wprowadzanych przez opozycję do tej ustawy, do tego projektu. I żadna z tych poprawek nie przeszła i Solidarna Polska i Porozumienie głosowały ramię w ramię z PiS-em bardzo zgodnie. Po drugie, chociaż Zbigniew Ziobro próbował zabrać głos i kilkakrotnie wdał się w jakąś krótką rozmowę z panią marszałek Elżbietą Witek i chciał wystąpić w Sejmie, no to trudno się oprzeć wrażeniu, że jednak gdyby chciał, to by rozpętał znacznie większą awanturę i gdyby to miał być rzeczywiście sztandar, wokół którego ziobryści i wyborcy mieliby się gromadzić, to to by inaczej wyglądało. No, żaden z posłów Solidarnej Polski nie zapisał się na przykład do głosu. Każdy poseł miał minutę na wystąpienie i kilkudziesięciu posłów i PiS-u, i opozycji skorzystało z tego czasu, żeby coś tam powiedzieć. Tutaj wicemarszałek Terlecki bardzo ostro im przerywał, zresztą nie czyniąc specjalnie rozróżnień pomiędzy swoich i nie swoich, po prostu odbierał głos tym posłom po minucie, wyciszał ich. I tutaj żaden z koalicjantów, bo ani Solidarna Polska, ani Porozumienie, żaden z tych prawie 40 posłów tych dwóch ugrupowań nie zabrał głosu w tej debacie. Więc ziobryści zrobili to, co mieli zrobić, to co już dawno mówili, że zrobią, ale zrobili to w taki maksymalnie bezbolesny dla PiS-u sposób, co też świadczy o tym, że te relacje chwilowo są lepsze między nimi.
No właśnie zastanawiam się, na ile to jest sygnał nadejścia nowych czasów, to znaczy rzeczywiście lepszego porozumienia, czy jednak to nie jest tak, że doszło tutaj do pacyfikacji i te hasła, którymi rzucał Zbigniew Ziobro jeszcze w grudniu o tym, że ktoś jest miękiszonym albo nie jest miękiszonym, na koniec końców, jak się na to patrzy z boku i z zewnątrz, to wydaje się, że jednak Jarosław Kaczyński pokazał koalicjantom, kto tu rządzi, a kto jest miękiszonym po jednej i po drugiej stronie tej Zjednoczonej Prawicy.
Ja myślę, że to jest chwilowe uspokojenie, ale ono oczywiście i rzeczywiście nastąpiło. I myślę, że Jarosław Kaczyński tutaj kupił trochę czasu. Nie wiem za jaką cenę, ale zapewnił sobie przynajmniej na czas jakiś jeszcze wsparcie koalicjantów. Myślę, że tutaj te ustawy z Nowego Ładu, które pewnie się jeszcze przed wakacjami pojawią w Sejmie, będą miały wsparcie w większości koalicji, a jak się w jakiejś sprawie na przykład ziobryści nie zgodzą, to zawsze będą mogli poprzeć to posłowie innych klubów, jeśli to będzie zgodne z ich programem. Tutaj myślę zwłaszcza o Lewicy i na przykład reformie podatkowej.
No właśnie, może przejdźmy do Lewicy. Taka druga duża implikacja, którą sobie wypisałem, to jest, że Lewica rozpoczęła budowę swojej nowej podmiotowości. Cokolwiek to znaczy i cokolwiek z tego wynika, ale jak ty to widzisz?
Rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem o tym i zdaje się, że masz tutaj nawet lepsze wiadomości niż ja, więc może na chwilę się zamienimy rolami i ty opowiesz o tej ciekawej rozmowie, którą miałeś z kimś poza anteną.
No ja rzeczywiście słyszałem, że to jest element jakiejś większej, dłuższej strategii obliczonej na co najmniej 2 lata na przygotowanie do wyborów. Jest to próba ucieczki przed progiem 10%, pod którym Lewica się znalazła i którego nie jest w stanie przeskoczyć. I że zapadła świadoma i długofalowa decyzja o tym, że Lewica wypisuje się z opozycji totalnej, tudzież z takiego rytualnego antypisu i będzie szukała różnych innych tematów, żeby odkleić się od tych tematów, z którymi dotychczas była głównie kojarzona, czyli kwestiami światopoglądowymi, a szczególnie LGBT z jednej strony, a z drugiej strony z jakąś przeszłością PRL-owską i ogólnie z tematami komunistycznymi i postkomunistycznymi, bo rozumiem, że to są te najczęściej pojawiające się skojarzenia, kiedy Polacy myślą o politykach SLD dawnego. Rozumiem, że to jest element jakiejś większej układanki, że to jest próba dotarcia do innych wyborców z innym przekazem, z innymi tematami. Mieszkalnictwo pewnie będzie jednym z tych tematów. Ja nie znam wszystkich ustaleń, nie wiem dokładnie, jak ta strategia wygląda, jakie to będą tematy i w jaki sposób one będą prezentowane. Mam wrażenie, że w dużej mierze będzie tutaj kładziony nacisk na małe i średnie miejscowości, no ale to jest jednym słowem jakaś taka próba nowej opowieści o lewicy, czym ta lewica jest i chciałaby być, jaką ma ofertę dla Polaków. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne. Jest to też niewątpliwie ucieczka przed tym sporem PiS-u z Platformą, w sensie jest to próba ucieczki przed tą taką zasysającą wszystko siłą w polskiej polityce, jaką jest polaryzacja pisowsko-platformerska. Ale czy to się uda, na ile uda się utrzymać ten kurs, na ile uda się przebić z tymi tematami, zmienić to wyobrażenie, no to wydaje mi się, że to jest jeszcze długa droga przed nami. Natomiast tak jak ta debata, i to ty ją bliżej oglądałeś, więc za chwilę oddam ci głos, ale zdaje się, że zwiastowała tutaj inne rozłożenie akcentów i inny przekaz, to też z tego, co rozumiem, możemy się spodziewać, że takie punkty styku z PiS-em będą częstsze i bardziej widoczne, na przykład właśnie przy Polskim Nowym Ładzie, na przykład przy ustawach podatkowych, przy tym, jak będzie się zmieniało kwestia progresji podatkowej w Polsce. I tu bym postawił kropkę, ale tylko dopowiedział, że to nie oznacza w moim rozumieniu i moim mniemaniu, że Lewica postanowiła skleić się z PiS-em, rządzić z PiS-em, tworzyć z PiS-em koalicję, albo na przykład głosować za kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego na RPO w Senacie. Z tego, co rozumiem, Lewica nadal chce być partią opozycyjną, nadal chce punktować PiS, ale w inny sposób niż dotychczas i wchodząc klinem jednak między PiS a Platformę, a nie przyklejając się do Platformy.
No, Lewica tutaj założyła się i ten zakład ma bardzo wysoką stawkę, bo można się zastanowić, czy to nie jest tak, że utraci Lewica na razie tylu wyborców, że już się nie podniesie. Tych wyborców, dla których antypisizm Lewicy był najważniejszy, a być może zyska coś w perspektywie wielomiesięcznej. Mnie, prawdę mówiąc, dość się podoba, już abstrahując od tego, co się wydarzyło, podoba mi się to, że liderzy Lewicy postanowili zaryzykować i no, oni wiedzieli prawdopodobnie, że zawsze te 10% poparcia, 10% głosów w każdych wyborach Lewica w Polsce dostanie, ale zdali sobie również sprawę z tego, że przy takiej Lewicy i przy takich emocjach społecznych nie są w stanie zgromadzić żadnych większych zasobów wyborczych, więc postanowili coś zmienić. Na przykład Platforma przez wiele ostatnich lat nie potrafiła niczego podobnego zrobić. A nawet jeśli próbowała, to były to próby mało konsekwentne, bo no, mam w pamięci tę zimową, krótką ofensywę w sprawie aborcji, ale od tego czasu zdaje się Platforma nic nie zrobiła w tym kierunku, znaczy ogłosiła jakieś jej stanowisko i na tym poprzestała. Więc Lewica postawiła na duże ryzyko, na dużą zmianę. Czy to zaprocentuje i czy to pozwoli zdobyć na przykład 15-20% w kolejnych wyborach? Tego oczywiście dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale samo ryzyko, myślę, było warte podjęcia.
Znaczy ogólnie jest tak, że ta strategia i to, o czym my rozmawiamy, jest bardzo krytykowane przez ludzi, którzy śledzą badania opinii i widzą sondaże, bo rozumiem, że Lewica jest bardzo rzadko partią drugiego wyboru dla zniechęconych wyborców PiS-u. Rozumiem, że Lewica nie kojarzy się z tymi tematami, że jakby wnioskować tylko z tych sondaży, które są dostępne i z tych postaw, jakie są teraz, no to ta strategia może się wydawać dosyć szalona i prawie samobójcza. A z drugiej strony, będąc ludźmi starymi, ja sobie próbuję przypomnieć, może ty mi pomożesz, 93, 95 rok. To znaczy ja pamiętam taki moment na początku lat 90, choć byłem wtedy bardzo mały, ale jakoś tam to pamiętam, że ta Lewica wydawała się być niewybieralna tuż po 89 roku i wydawało się, że w ogóle to jest siła polityczna, której nie będzie. Nagle w 93 był wielki szok, kiedy się to odbiło, ale przede wszystkim ja pamiętam ten moment Kwaśniewski w wyborach z 95 roku, kiedy nagle wyszedł nowy kandydat z nową twarzą, z innym przekazem i z bardzo dobrym kontaktem ze społeczeństwem i nagle się okazało, że jest polityk Lewicy, który jest w stanie wygrać wybory. Coś, co naprawdę wydaje mi się, że 2-3 lata wcześniej wydawało się być kompletnie nierealne. Więc to też chyba jest taki zakład z rzeczywistością, że na podstawie dużej ilości badań, dużej ilości rozmów i analizy różnych rzeczy i procesów zachodzących w internecie, strategzy i politycy Lewicy postanowili podjąć pewien zakład z rzeczywistością i zobaczyć, czy są w stanie stworzyć tego nowego wyborcę, który da im rzeczywiście jakieś lepsze wyniki. Czy to się uda, czy to się powiedzieć, czy też uda się utrzymać ten kurs? Wydaje mi się, że to jest jakieś tam pytanie, aczkolwiek wczoraj, z tego co rozumiem, to się udało. To znaczy tym posłom udało się zagłosować tak, jak mieli zagłosować i mimo słów krytycznych w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych udało im się utrzymać ten kurs. No i to jest to pytanie też za 100 punktów. Czy uda się rzeczywiście konsekwentnie w partii, która się składa z trzech silnych środowisk, z silną tożsamością, utrzymać jedność w tych postanowieniach, żeby dokonać takiego dużego skrętu strategicznego, a nie tylko taktycznego.
Jest początek maja 2021, a przed nami jeszcze wiele miesięcy tej kadencji, więc ja naprawdę nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie, poza tym, że Nie sądzę, żeby Włodzimierz Czarzasty podejmował decyzję pochopnie i bez znajomości badań. No, myślę, że jakieś fokusy, jakieś badania opinii publicznej zostały przeprowadzone, że Lewica ma rozeznanie w tym, co myśli jej elektorat, kogo może stracić na tym ruchu, kogo może pozyskać. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby ta ofensywa Lewicy nie została poprzedzona takimi badaniami. No i warto też pamiętać, że to do Lewicy się przyłączyły inne ugrupowania opozycyjne, to znaczy przede wszystkim myślę tutaj o PSL-u, który w zasadzie w całości poparł ratyfikację z jednym wyjątkiem posła, który się wstrzymał, Jacka Protasiewicza. Więc jakby Lewica na tym wyszła na dominującą siłę po stronie opozycyjnej, cokolwiek teraz ta opozycyjność Lewicy znaczy. I znowu, to było akurat bardzo specyficzne głosowanie i oskarżanie Lewicy o to, że pomogła PiS-owi jest, jeśli na to spojrzymy z punktu widzenia takiego wyborcy, który obserwuje jedynie od przypadku do przypadku politykę i interesuje się nią bliżej tylko w czasach kampanii wyborczej, no, to było głosowanie o tym, czy Polska dostanie, czy nie dostanie pieniądze z Unii Europejskiej. To w największym skrócie, no, tak to zostało przedstawione i prawdę mówiąc, tak to będą widzieli wyborcy w swojej masie. No i tutaj Lewica zajęła stanowisko zgodne z interesem i zgodne z poglądami większości opozycyjnych wyborców, a Platforma bardzo kombinowała. Platforma zdecydowała się na jakąś dziwną grę, która była skazana na niepowodzenie i na koniec została z głosem wstrzymującym się, żeby uniknąć tylko wrzucenia do jednego worka z Konfederacją i Solidarną Polską.
No właśnie, przejdźmy do Platformy, bo my rozmawialiśmy tydzień temu i trochę rozmawialiśmy o tym, że Platforma jest rozerwana między taką próbą szukania jednak konstruktywnego sprzeciwu wobec tego, co się dzieje, a z drugiej strony jednak tym zaklęciem opozycji totalnej, do której się zapisała, zdaje się, pod koniec 15 roku, czy na początku 16 i z której nie jest w stanie wyjść. No i teoretycznie, tak jak się na to patrzy taktycznie, to Platforma tą rozgrywkę przegrała na całej linii, ale z drugiej strony ja sobie myślę, że dwie rzeczy się udały. Po pierwsze, udało się Platformie utrzymać dyscyplinę w głosowaniu i się nie rozpaść. Jeszcze dopytam cię za chwilę o Bronisława Komorowskiego i jego ruchy, ale wydaje mi się, że jednak jak się spojrzy na ten dzień w Sejmie, no to tutaj jest to pewien sukces Platformy, bo poza Frankiem Sterczewskim, który do Platformy nie należy, no to zdaje się, że wszyscy praktycznie głosowali poza tam dwoma nieobecnymi posłami. A druga rzecz, która się Platformie udało, to jest utrzymać ten kurs na opozycję totalną. I teraz zakładając, że ludzie umiarkowanie interesują się polityką, nie patrzą dokładnie na to, jak wyglądają te poszczególne zapisy w tym Krajowym Planie Odbudowy i nie wchodzą w jakieś tam niuanse różnych instytucji monitorujących i jaki będzie skład ciał w ramach tych instytucji, to jednak dla takiego przeciętnego odbiorcy myślę, że został taki przekaz, szczególnie dla odbiorcy antypisowskiego, że w tym kraju jest jedna siła antypisowska, jest jedna partia, która sprzeciwia się i walczy z reżimem opresyjnym, który próbuje skończyć z demokracją taką, jaką ją znaliśmy dotychczas. I jest to właśnie Platforma Obywatelska. Więc tutaj mimo wszystko, mimo tej porażki taktycznej, to wydaje mi się, że są też jakieś dobre wiadomości dla Platformy wynikające z tego dnia.
Tak, no przypomnę jeszcze tylko, że tych dwóch posłów, którzy się uchylili od głosowania, bo to nie jest tak, że oni byli na przykład chorzy, bo chwilę wcześniej głosowali w Sejmie, jeszcze kilka minut przed tym głównym głosowaniem byli i głosowali. To był Ireneusz Raś i Bogusław Sonik. Obaj posłowie, którzy chadzają własnymi ścieżkami, są coraz luźniej związani z Platformą i niewykluczone, że końca kadencji w tej partii nie dotrwają. A co z nimi dalej będzie, to pewnie jeszcze będziemy chwilę rozmawiali potem. Ja myślę, że Platforma postanowiła trwać przy tej swojej latarni morskiej antypisu. Ma ten jeden kierunek, który obrała jakiś czas temu i się go trzyma. Czy to będzie się podobało znacznej części wyborców Platformy? Oczywiście. Myślę tutaj też o takich środowiskach jak TVN24, jak Tomasz Lis, jak różne postaci życia publicznego sprzyjające opozycji, a przede wszystkim Platformie. Roman Giertych tutaj przychodzi na myśl.
Kinga Rusin.
To prawda. Więc jest wiele osób, wiele środowisk tradycyjnie zaprzyjaźnionych z Platformą, którym ten kurs się bardzo podoba, które bardzo energicznie zaatakowały Lewicę za dogadywanie się z PiS-em. I być może oni reprezentują na tyle dużą grupę wyborców, że Platformie nie zaszkodzi to, co zrobiła. Natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, jakby miało to jej pomóc. To znaczy, wyobrażam sobie, że to był ruch jednak raczej defensywny niż ofensywny, zwłaszcza odkąd było już jasne, a jasne wydaje mi się było od dawna, że nie ma tutaj żadnych szans na obalenie rządu, na sprawienie, że po porażce w tym głosowaniu Jarosław Kaczyński odda władzę i za chwilę będą przyspieszone wybory, które wygra opozycja pod kierownictwem Platformy Obywatelskiej. Później cała reszta, no to była konsekwencja tego pierwotnego błędu w założeniu. No i na koniec już Platforma moim zdaniem tylko minimalizowała straty. No udało się rzeczywiście zachować dyscyplinę z wyjątkiem Franka Sterczewskiego, który zresztą podobno został bardzo skrytykowany, powiedzmy to delikatnie, przez kolegów i koleżanki z klubu.
Rafał Grupiński napisał, że Franek Sterczewski przerwał łańcuch światła.
Tak, widziałem ten tweet. Więc udało się zachować tę dyscyplinę, udało się wprowadzić głos samorządowców na finiszu tych rozmów o KPO i o Funduszu Odbudowy. Ale na ile to się przebije, a na ile się przebije po prostu ten obraz, że Platforma się wstrzymuje od głosu w sprawie Funduszu Odbudowy i de facto nie pomaga w przyjęciu przez Polskę tych 770 miliardów, to trudno teraz oceniać, trudno przesądzać i to będzie się wykuwało pewnie też dopiero. Opinia publiczna wokół tego wydarzenia ukształtuje się pewnie za parę tygodni i to gdzieś tak tuż przed wakacjami pewnie zobaczymy sondaże, które będą miarodajne.
Jeżeli w ogóle opinia publiczna to odnotowała, ale to jest pewnie inna rozmowa. Natomiast ja sobie myślę o jeszcze jednej rzeczy. Znaczy, rzeczywiście my narzekaliśmy i pewnie dużo ludzi narzeka, że Platforma jest mało wyrazista i tak naprawdę nie do końca wiadomo, o co jej chodzi, jakie ma plany i program, jakie ma pomysły, że tam niespecjalnie dużo jest treści, że jedyną treścią jest ten antypis. I teraz utrzymywałbym, że nadal tak jest. I oczywiście można Platformę za to krytykować, ale z drugiej strony, no jeżeli taka jest prawda, no to bardzo ciężko jest jednak od tego antypisu się odkleić. I jeżeli to jest to spoiwo, które trzyma tą partię w ryzach, to może Platforma nie mogłaby jednak z tego zrezygnować. Znaczy, bo tu są chyba trzy płaszczyzny. Jedna to jest ta płaszczyzna ekspercka, osoby, które siedzą, interesują się, czytają i mniej więcej wszystko wiedzą, co się wydarzyło wczoraj w trakcie tej debaty, co to jest KPO i tak dalej. To jest jakby jedna płaszczyzna. Druga to są wyborcy szeroko rozumiani, którzy prawdopodobnie niespecjalnie coś może słyszeli w którymś z dzienników wieczornych, może gdzieś coś im mignęło w internecie, ale prawdopodobnie średnio się interesowali i średnio odnotowali wydarzenia ostatnich 24 godzin. Ale jest jeszcze trzecia grupa, czyli właśnie ci wyznawcy, działacze, osoby związane, nie wiem, rodzinnie z tymi partiami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, że ten sygnał dosyć jasny i pozytywny z perspektywy tych osób został do nich wysłany właśnie przez Borysa Budkę i tą partię. Znaczy partia pokazała, że cały czas to, co nas łączy, łączy nas i będzie nas łączyło. To, co staram się powiedzieć, to, że ten antypisizm jest de facto religią tej Platformy. I to tak po prostu jest. Znaczy można na to narzekać, można tego nie rozumieć, ale wydaje mi się, że to trzeba przyjąć jako fakt. I bardzo ciężko jest i będzie od tego uciec. Ewentualnie potem będzie może od tego odchodzić, przygotowując się do jakichś wyborów.
No być może tutaj w ogóle nie chodziło o starcie z PiS-em, czy też współpracę z PiS-em, tylko chodziło o konkurencję po stronie opozycyjnej. To znaczy być może tutaj po prostu poszczególni liderzy wszyscy postanowili się jakoś założyć z rzeczywistością i zobaczyć, co przyniesie taki, a nie inny ruch. I nie było czegoś takiego jak interes, wspólny interes opozycji, zjednoczonej opozycji, koalicji 276, czy jakkolwiek to nazwiemy, tylko zobaczyliśmy na chwilę czysto egoistyczne podejście różnych partii, które próbowały grać o własną pozycję i własnych wyborców. I lewica postanowiła pójść drogą opozycji konstruktywnej, jakkolwiek to brzmi w realiach rządów pisowskich. Szymon Hołownia nie zawierał żadnych paktów z PiS-em, tylko po prostu poparł ratyfikację, ponieważ od samego początku mówił, że będzie popierał tę ratyfikację. PSL żeglował raz w jedną, raz w drugą stronę, po czym dożeglował w zasadzie do lewicy, chociaż trochę ją też Władysław Kosiniak-Kamysz krytykował za złamanie frontu, a Platforma poszła w swoją stronę, swoimi utartymi kolejnami antypisizmu. I teraz dopiero zobaczymy po tym ważnym głosowaniu, bo myślę, że to się jednak przebije do znacznej części wyborców, tych aktywniejszych zwłaszcza, przynajmniej ten wynik głosowania i być może porozumienie lewicy z PiS-em oraz zachowanie Platformy. I zobaczymy, co z tego wyniknie za miesiąc, dwa, trzy i jak to wyborcy ocenią. I z drugiej strony tak samo Jarosław Kaczyński wykorzystał to głównie do rozgrywek z koalicjantami, do rozmów z koalicjantami, a niekoniecznie tutaj najważniejsze było to porozumienie z lewicą z jego punktu widzenia. Więc być może tutaj mieliśmy do czynienia z dwoma równoległymi procesami, jednym po stronie opozycyjnej, a drugim po stronie koalicyjnej. I dopiero później będziemy w stanie ocenić, co z tego wyniknie i jakie będą przepływy wyborców. No bo do tej pory mieliśmy do czynienia z dość zabetonowaną sceną, a jedynym ugrupowaniem, do którego płynęli wyborcy, była Polska 2050 Szymona Hołowni. I byli to w znacznej mierze wyborcy Platformy albo byli wyborcy Platformy. Teraz być może uruchomią się jakieś nowe kanały przepływu.
Zgadzam się, to jest super ciekawe, bo my chodzimy dookoła tego tematu i moim zdaniem już ze dwa albo trzy razy rozmawialiśmy o tym, czy jest ta polaryzacja, jak silna ona jest, wedle jakich linii sporu ona przebiega, kto jej chce, kto ją zwalcza i tak dalej. Jakby cały czas kręcimy się wokół tej polaryzacji, która była przez długi czas taką siłą, która utrzymywała w ryzach tą scenę polityczną, która też nadawała jej pewnej energii. Wydaje mi się, że to, co my teraz zobaczyliśmy, to, co się teraz wydarzyło w ostatnich dniach, to jest właśnie koniec trochę tej polaryzacji, jaką uznaliśmy. Natomiast co nie oznacza, że jej już zupełnie nie będzie. Znaczy cały czas będzie i ta strona pisowska, i ta strona antypisowska, ale rzeczywiście pojawia się trzecia dosyć potężna siła, którą zwiastowało przyjście Szymona Hołowni, ale zdaje się, że lewica się zorientowała, że tu jest coś do ugrania i możliwe, że też inni, na przykład ten właśnie Bronisław Komorowski, że jest coś pomiędzy PiS-em i Platformą, jest jakaś grupa wyborców, którzy są po prostu zmęczeni tym i teraz to, co będziemy obserwować, to będzie taka walka na zdrowy rozsądek, spokój, politykę miłości, konstruktywność, pomysły, żeby pokazać, że jest ta trzecia siła, która jest w stanie wejść między te dwie zwaśnione i zawalczyć o tą trzecią polską drogę dla wyborców, którzy są po prostu zmęczeni tym konfliktem. I że to jest ten proces, który się uruchomił, a my widzimy taki największy, najważniejszego przejaw w tych ostatnich dniach.
Pełna zgoda z tym, że ty powiedziałeś między PiS-em a Platformą, co sugeruje trochę, że to jest gdzieś programowo pomiędzy, a ja bym powiedział obok. Znaczy, że to jest jakaś trzecia grupa niekoniecznie poglądami znajdująca się między Platformą a PiS-em. A poza tym nie mam tutaj specjalnie wiele do dodania.
Jak najbardziej, w sensie nie między, a obok oczywiście. Ale czy tak postrzegasz i rozumiesz inicjatywę Bronisława Komorowskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza? Czy myślisz, że to jest też próba właśnie wyjścia poza ten spór i zbudowania jakiejś nowej partii, nowego przekazu? Oni mówią o sobie jako politycznym centrum.
Tak, przy czym jeszcze o nich jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy. I nie bardzo też wiemy, ja przynajmniej nie wiem, co to będzie za byt, jeśli w ogóle jakiś byt się pojawi. Wiemy tylko tyle, że grupa polityków PSL-u oraz kilku polityków wywodzących się z Koalicji Obywatelskiej wraz z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim złożyła kwiaty z okazji Dnia Flagi i że zaczęli mówić o jakimś nowym centrum, ale bez rozwijania specjalnie tego tematu. I ja nie wiem, czy coś z tego powstanie, czy to się jakoś zinstytucjonalizuje w formie, nie wiem, wspólnego klubu, czy też tych kilku konserwatystów platformerskich, którzy się jeszcze uchowali w tej partii, dołączy po prostu do klubu PSL, który kolejny raz zmieni nazwę już w tej chwili. Nie pamiętam, jak się ten klub nazywa po tych wszystkich zmianach, które w ostatnich latach nastąpiły, ale jaka będzie też w tym rola Bronisława Komorowskiego, który no nie jest politykiem, co dużo mówić, którego kariera nie obfitowała w wielkie sukcesy. Odkąd został wybrany w zasadzie na prezydenta, to później to już było raczej coraz gorzej. I ta prezydentura się jakoś specjalnie dobrze nie zapisała w pamięci wyborców niczym szczególnym, ani późniejsze wybory, w których przegrał po koszmarnej kampanii z Andrzejem Dudą, ani też przez kolejne lata, gdy funkcjonował jako dorywczy komentator polityczny.
Ja się z sobą zgadzam, nic nie wiemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To, co Bronisław Komorowski zapowiedział w tym artykule dla Super Expressu, to, że panowie będą ze sobą rozmawiali i te rozmowy będą długo trwały, więc to niekoniecznie brzmi jak jakiś świetny plan na zawojowanie sceny politycznej i ja szczerze mówiąc na tym etapie no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to była formacja, która coś zmieni i wniesie jakąś nową jakość na polską scenę polityczną. Ale wydaje mi się, że to może być istotne i ciekawe jako taki wehikuł, który będzie pozwalał dokonywać jakichś zmian i będzie takim trochę czyśćcem politycznym pomiędzy tymi formacjami. To znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten wehikuł może poprowadzić osoby, które się pod to podłączą w stronę Szymona Hołowni i będzie łatwiej politykom przejść z tego bytu nowego, jakiegoś inaczej nazwanego, niż bezpośrednio powiedzmy z Platformy Obywatelskiej. Niektórym. Z drugiej strony jest to jakiś byt polityczny, do którego też pewnie łatwiej byłoby pójść ewentualnie Gowinowcom, jeżeli oni z jakichś względów zostaliby wypchnięci ze Zjednoczonej Prawicy. Może też niektóre osoby z Kukiza byłyby w stanie się do czegoś takiego zapisać, więc akurat wydaje mi się, że te wszystkie wady tego projektu politycznego, to znaczy niedopowiedzenie, mała decyzyjność, mała wyrazistość, mogą zarazem być zaletami w takiej sytuacji, kiedy będą się dokonywały duże ruchy wojsk, będą się dokonywały przewartościowania na scenie politycznej i że to może być po prostu taka platforma do przeskakiwania z jednej strony tego podziału na drugą albo gdzieś jeszcze w bok. Nie wiem, co myślisz o takiej interpretacji.
Pewnie tak. No, teraz najnowsze doniesienia są takie, że Jarosław Kaczyński obiecał koalicjantom po raz któryś w tej kadencji, że dostaną się na listy wyborcze PiS-u w kolejnym rozdaniu, ale nie sądzę, żeby nawet koalicjanci w to wierzyli, w tym zwłaszcza Jarosław Gowin, a nawet jeśli jakaś oferta zostanie rzeczywiście złożona, to będzie to oferta, myślę, upokarzająca, zwłaszcza dla Jarosława Gowina, który swoją drogą słabnie. On traci posłów. O ile Ziobro przyciąga posłów, również PiS-u, którzy coraz bliżej z nim współpracują, o tyle Gowin teoretycznie utrzymał w partii Andrzeja Sośnierza, ale już nie w klubie. I ta siła gowinowców w klubie PiS-u jest coraz słabsza liczebnie. I z tego pewnie Jarosław Kaczyński wyciągnie wnioski i w kolejnym rozdaniu po pierwsze nie da Jarosławowi Gowinowi tylu miejsc, co poprzednio na listach, a po drugie na przykład powie Michał Wypij, Michał Wypij nie może kandydować na posła, albo może kandydować z 16 miejsca w okręgu, dajmy na to, poznańskim, gdzie wiadomo, że tego mandatu nie zdobędzie. I Jarosław Gowin też będzie czuł nacisk swoich posłów, którzy chcieliby kontynuować karierę na wiejskiej i będzie szukał dla nich miejsc na listach wyborczych i rzeczywiście taki byt wokół czy też pod patronatem Bronisława Komorowskiego, tutaj z HDK-ami z PSL-u, z byłymi politykami Platformy Obywatelskiej, tam myślę, że rzeczywiście gowinowcy mogliby się jakoś odnaleźć.
Szczególnie, że tych przepływów między Bronisławem Komorowskim, a nawet po prostu jego kancelarią, a porozumieniem nie było tak mało i już nie będę wspominał nazwisk, ale wydaje mi się, że to środowiska w ogóle Gowin, jak był w Platformie, to pewnie mu było bliżej do takiego Bronisława Komorowskiego niż do większości obecnych polityków Platformy Obywatelskiej. Więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijało i to brzmiało troszkę tak michałkowato, powiedziałbym, ta wiadomość w Super Ekspresie z 2 maja i też właśnie nie do końca wyobrażam sobie, jak taka partia miałaby wygrywać wybory, natomiast ona może odegrać dosyć dużą rolę w tych nadchodzących tygodniach. Szczególnie, że tam jedną z osób, które będą, zdaje się, prowadziły te rozmowy, będzie Kazimierz Michał Ujazdowski, więc tutaj w ogóle te procesy, o których rozmawiamy, i na tym chciałbym zakończyć i zapytać ciebie o taką trochę prognozę. Te procesy, które my obserwowaliśmy, będą miały bardzo ciekawą kontynuację w Senacie. Bo te zmiany na scenie, które my zaobserwowaliśmy, to takie kalejdoskopowate przekręcenie postaw i stosunku do tego najważniejszego sporu dotychczas w polskiej polityce, prawdopodobnie przełoży się na układ sił w Senacie. Jak ty to widzisz? Jak będzie wyglądała przyszłość tej ustawy, która wczoraj była głosowana, a teraz w Senacie?
W Senacie jest ciekawie, bo tam po pierwsze opozycja jako całość ma minimalną większość, 51-49, jeśli liczyć senator Lidię Staroń jako związaną z PiS-em. Po drugie jest tam 2 senatorów Solidarnej Polski, którzy znowu prawdopodobnie będą przeciw ratyfikacji. No a po trzecie ta część opozycyjna jest jeszcze podzielona i to w nieoczywisty sposób, bo tam jest jeden senator Polski 2050 i 2 senatorów Lewicy. trójka senatorów PSL-u, z czego jeden w dodatku to jest Michał Kamiński, który ma swoje własne pomysły i jest trochę sam sobie żeglarzem, sterem i okrętem. I jest tam również koło senatorów niezależnych oraz jeden senator niezrzeszony. Więc głowa wybucha, naprawdę można się w tym pogubić. Ale jak sobie to wczoraj przez chwilę liczyłem, więc mogę się mylić, bo to już było późno po głosowaniu tym sejmowym, to wydaje mi się, że nawet jeśli zostaną jakieś poprawki przegłosowane, a nie jest to pewne, bo Solidarna Polska będzie pewnie przeciw poprawkom proponowanym przez opozycję, ale nawet jakby jakimś cudem te poprawki przeszły, to one przepadną w Sejmie, więc jeśli Senat się tym zajmie na tym posiedzeniu 12-14 maja, a wiele na to wskazuje, to wtedy być może jakaś poprawka zostanie wprowadzona, ale nie jest to przesądzone i nawet następnego dnia mógłby się zebrać Sejm i te poprawki ewentualne odrzucić, a jeśli żadnych poprawek nie będzie, to ustawa bezpośrednio powędruje do Andrzeja Dudy, który ją już zapowiedział, podpisze.
Ale czy myślisz, że to, co się wydarzy w Senacie, będzie jakby trochę kontynuacją tego wtorku w Sejmie, czy może będzie tutaj jakaś okazja, żeby jednak pójść po rozum do głowy, uznać, że to jest izba refleksji i jakoś zastanowić się, w jaki sposób zgrać się, mówię tutaj o stronie opozycyjnej, ale pewnie też trochę rządowej, uwspólnić stanowisko i jednak zadziałać w ramach jakiejś jedności opozycji? Czy to będzie trochę karykatura tego, co się wydarzyło w Sejmie, a to, co się wydarzyło w Sejmie, moim zdaniem, już było trochę karykaturą parlamentaryzmu i jednak myślenia o sprawach publicznych w tym kraju. Więc że to będzie tylko jeszcze gorzej, jeszcze więcej środowisk, jeszcze większy bałagan, jeszcze mniejsza sprawczość i jeszcze głębsze przekonanie, że co by się nie wydarzyło, to i tak ta ustawa przejdzie, tylko po prostu po drodze są wypowiedzianych bardzo dużo niemądrych słów.
No, to będzie bardzo ciekawy test, dlatego że dowiemy się wówczas, czy ten rozdźwięk po stronie opozycyjnej to był jakiś wypadek przy pracy, który się im zdarzył. Czy też było to świadome działanie? Bardziej się przychylam do tej drugiej tezy, że to po prostu są różne modele opozycyjności i jeśli tak jest, to Lewica nie może teraz po prostu przyjąć stanowiska Platformy Obywatelskiej, ani Platforma Obywatelska nie może przyjąć stanowiska Lewicy. Więc spodziewałbym się raczej kontynuacji tego, co było w Sejmie, z tym zastrzeżeniem, że są tam również senatorowie, którzy mają własne poglądy. Tutaj Marek Borowski podobno był za ratyfikacją decyzji o zasobach własnych. Więc myślę, że co do zasady będziemy oglądali mniej więcej to samo, co oglądaliśmy w Sejmie. Gdyby się stało inaczej, gdyby Włodzimierz Czarzasty, Borys Budka i Władysław Kosiniak-Kamysz zamknęli się teraz na tydzień w chatce w górach i przedyskutowali wspólne stanowisko w Senacie, no to oczywiście wszystko by się zmieniło. Sądzę też, że teraz trwają już jakieś badania, jak nie teraz, to zaraz się zaczną, żeby uzbroić tych liderów w wiedzę o tym, co wyborcy myślą o tym, co się wydarzyło w Sejmie. I być może to też będzie jakaś wskazówka dla tych liderów opozycyjnych, czy postawić jednak na porozumienie, czy też rozgrywać własne partie.
No więc ja zaryzykuję na koniec tezy, że ja nie do końca widzę jakąś premię albo jakiś uzysk z tego porozumienia po stronie opozycji. Znaczy wydaje mi się, że na tym etapie przeważają interesy partykularne, używając języka Jarosława Kaczyńskiego, i że każda partia dosyć świadomie ciągnie w swoim kierunku. To jest dokładnie to, co ty mówiłeś chwilę temu, że w Sejmie każda partia zagrała do swoich potrzeb wyborców i do swojej wrażliwości. I nie do końca widzę, dlaczego tu to miałoby się zmienić, poza tym, że ogólnie jest to jakaś taka gra, w której tak naprawdę trochę wszyscy tracą, a nie jest tak, że ktoś wygrywa i znajduje się ponad innymi. Więc ja nie do końca widzę, poza takim po prostu zdrowym rozsądkiem, że hej, cześć, przestajmy się kłócić, dogadajmy się, albo pojedźmy gdzieś na Podkarpacie do jakiejś
sanktuarium.
Do jakiegoś sanktuarium, żeby jakiś ksiądz nas pogodził. To poza tym ja po prostu nie widzę, jak ci liderzy mieliby w tym momencie wyjść z tej spirali takiej niechęci do siebie nawzajem, szczególnie, że oni tak naprawdę w swoim mniemaniu zachowali się racjonalnie i sensownie i zgodnie z oczekiwaniami swoich wyborców. Więc nie do końca widzę, jak miałaby wyglądać ta dynamika, która by doprowadziła do pogodzenia.
Nawet nie wiem, na ile to była kłótnia rzeczywista, na ile to było po prostu dość teatralne odgrywanie swoich ról I nie chodzi właśnie nawet o kłótnię i nieumiejętność zasiąścia przy jednym stole, ile po prostu długofalowa decyzja o tym, że należy zrobić coś inaczej. No i jeśli mówimy A, to trzeba powiedzieć B i tej platformie pokazać brzydki gest. I tak samo platforma ze swojej strony postawiła na jakiegoś konia, no i już się go trzyma.
I to właśnie będziemy obserwować. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o Marianie Banasiu. Myślę, że jest szansa, że wrócimy do tego tematu. Jeszcze jest też temat finansowania partii politycznych i jak to się przekłada na scenę polityczną. To też jest ciekawy temat i myślę, że do tego też będziemy mogli wrócić, ale chyba będziemy potrzebowali jakiegoś tygodnia, w którym troszkę mniej się będzie działo.
Ja jestem jeszcze fanem tematu, o którym też chciałbym kiedyś porozmawiać, czyli jak rozpad Zjednoczonej Prawicy przełoży się na sytuację PiSu.
Jak najbardziej, bardzo chętnie, natomiast na razie jesteśmy niestety zakładnikami bieżących wydarzeń i o nich staramy się rozmawiać, bo za dużo się dzieje, żeby wymyślać świetne tematy do rozmowy. Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.